Dobrze, kochani, jak macie swoje Biblię, otwórzcie na 40 rozdziale Księgi Izajasza. Od 26 wersetu zacznę czytać. Zanim zaczniemy uwielbienie, parę zdań podzielę się takim wstępem. 26 psalm mówi tak, werset w tym rozdziale 40 Izajasza. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Bóg mówi, podnieście swoje oczy ku górze i patrzcie. A więc mówi, otwórz swoje oczy i dojrzyj to, co chcę ci pokazać. Kto to stworzył? Mówi. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, a więc i na ciebie. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Dlaczego tak mówisz? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. I w 29 wersecie mówi tak, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Czy jesteś tym, który ufa Bogu we wszystkim, co tyczy się twojego życia? W tych miejscach, o które wołasz do Boga i wydaje ci się, że się nic nie dzieje. Bóg o tym słyszy i to wie. Kwestia jest nie w Bogu, ale kwestia jest w tobie. Czy ty ufasz? Czy ufasz Bogu? Czy ufasz Bogu? Jeżeli ufasz, to zrób wszystko to, o czym On do ciebie mówi. Bez względu na to, co mówi twoja dusza, co mówi twój umysł, co mówi twój rozum. Bo to są dwie różne rzeczy. To nasz rozum ma się dostosować do tego, co mówi Bóg w swoim Słowie, a nie odwrotnie. Amen? W ostatnim dniu mojego postu miałem takie doświadczenie, taką wizję. Wierzę, że dotyczy to mojego życia, ale wierzę też, że dotyczy to życia Kościoła. Widziałem siebie siedzącego na takim słupie, takim drewnianym słupie. Siedziałem na tym słupie okrakiem. Pozwólcie mu, niech tam sobie chodzi. Niech sobie chodzi. On jeszcze nie hałasuje. Siedziałem na tym słupie, ale ten słup był jakby zawieszony nad oceanem, ale ten ocean był kilkadziesiąt, a może i kilkaset, bardzo daleko, bardzo głęboko pode mną. I tak siedziałem. Widziałem Piotra, widziałem pastora gdzieś koło mnie w jakiś sposób byli. Nie wiem, czy siedzieli na tej belce, już tego nie zapisałem. Wiem, że oni byli. I pamiętam, że myślałem tak. Jeżeli skoczę, a wiem, że miałem skoczyć, to 40 metrów czy ponad, to po prostu jak źle polecę i upadnę, o wodę uderzę swoim brzuchem, to mnie tam rozniesie na kawałki. Nie wiem, czy skoczyć, czy nie. I wiecie, nie skoczyłem. I nie skoczyłem. I kiedy się obudziłem, miałem kaca. Miałem kaca. Ale czy to znaczy, że stanąłem w nieposłuszeństwie? Nie. Jest to dla mnie zachętą do tego, by kiedy taka sytuacja w życiu stanie się, to mam skoczyć. Dlaczego? Bo kiedybym skoczył, to zgodnie z 40 rozdziałem Izajasza, z tym, co przed chwilą przeczytałem, mógłbym, i wierzę, że tak by się stało, kiedybym to zrobił, wzbił się w górę jak orzeł. Orzeł szuka wysokości. Orzeł musi mieć wysokość. On w tam się wzbija. On nie machnie nawet skrzydłem, ale wykorzystuje wiatr. prądy wiatru, by fruwać, by wzbić się jak najwyżej. To jest dla mnie zachętą. I to słowo dzisiaj jest dla mnie zachętą i Kościele chce was zachęcić. Jesteśmy po poście, Bóg coś zrobił. Nieważne, czy wydaje ci się, że coś się stało, czy nie. Zaufaj Bogu. Zaufaj Jego Słowu. Zaufaj w to, co mówił do ciebie. I skocz. I skocz. A Duch Święty, wiatr Ducha Świętego pozwoli ci się wzbić wyżej. I zobaczysz więcej. Zobaczysz pełnię. Ja za tym tęsknię. Więc kiedy to się obudziłem, to ryczałem. Mówię, Panie, dlaczego ja tego nie zrobiłem? Ale Pan dał mi przekonanie. Nie oskarżaj się, tylko spróbuj jeszcze raz. Dzisiaj mamy okazję, kiedy uwielbienie będzie płynęło. Tylko oni nas poprowadzą w tym, ale twoje skrzydła w duchu są twoimi skrzydłami. Jeżeli je nie rozprzestrzenisz na Bogi, nie otworzysz się, nie pozwolisz, by ten wiatr podniósł się w górę, to się nic nie stanie, ale możesz to zrobić. I dlatego zachęcam cię, zrób to dzisiaj. Zróbmy to jako Kościół, bo wierzę, że jest więcej w Bogu. Więcej, jeżeli ci to pomoże, możesz fizycznie rozłożyć swoje ręce. Zrób to. Pozwól, by cię to uniosło. To jest więcej, jest więcej i jest więcej w imieniu Jezusa. Halleluja. Chora waszy jakie. Zapraszamy cię, Duchu Święty. Poprowadź nas, Panie, unieś nas w górę na skrzydłach jak orły, byśmy frunęli twojej obecności.
Moi drodzy, otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 55 rozdział. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewc ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym mnie wysłałem. To jest taki czas dzisiaj, niedziela, że przyszliśmy tutaj niekoniecznie z jakimkolwiek przekonaniem. Po prostu przyszliśmy, bo odbywa się niedziela i odbywa się celebracja w Kościele. I warto jest przyjść, po prostu przychodzimy. Różne są nasze motywacje. Powiem wam, że ja nieraz przychodząc do kościoła w ogóle się nad niczym nie zastanawiam. Po prostu przychodzę. Ale dzisiaj potrzebujemy zdać sobie sprawę, że kiedy tutaj przychodzimy, to ta niedziela może zmienić całkowicie moje życie. Ja mogę wyjść stąd odmieniony. Ja potrzebuję mieć takie nastawienie serca i tak nakręcić swój wewnętrzny zegarek, że chcę odebrać od Pana to, co jest dla mnie właściwe i to, co jest dla mnie istotne dzisiaj. To, czego szukam. Albo też przede wszystkim chcę zobaczyć dzisiaj Boga takim, jakim On jest. Chcę dzisiaj, żeby Duch Pana, który spoczął dzisiaj na nas, który jest tutaj obecny, poprowadził mnie do takiej obecności Jezusa, w której jeszcze dzisiaj nie byłem. Nie byłam. Chcę dzisiaj zobaczyć więcej Ducha Świętego w swoim życiu, który przychodzi do mojego wewnętrznego człowieka i robi tam z każdą chwilą potężną rewolucję. Chcę to dzisiaj usłyszeć i zobaczyć. Czy masz dzisiaj takie pragnienie uciszyć wszelkie ciało, które ci mówi, nie będę słuchać tej kobiety, nie będę, nie będę. Czy masz dzisiaj na tyle takiej determinacji w sercu, że powiesz, milcz wszelkie ciało, milcz wszelka pożądliwości, milcz wszelkie ciało. Ja będę słuchać tego, który jest umiłowanym mojej duszy, tego, który mieszka w moim wewnętrznym człowieku i tam się chcę z Nim spotkać. Panie, oddajemy Ci ten czas. I oddajemy Ci każde słowo, które tutaj dzisiaj padnie na glebę naszych serc. Panie, jesteśmy głodni Ciebie i spragnieni. Chcemy słuchać. chcemy wziąć to słowo, unieść je, ponieść je i po prostu z tym słowem się nie rozstawać. Panie, my dzisiaj potrzebujemy życia do naszego życia. Amen. Dzisiaj Janusz rozpoczął od ten fragment o tym, że każdy z nas jest orłem, więc chciałam ogłosić, że to spotkanie jest dla orłów. Niech nikt nie wychodzi. Odwróć się do swego sąsiada i powiedz, jesteś orłem w tym kościele. I powiedz tak do sąsiada, jesteś orłem numer jeden w tym kościele. Jest to kościół orląc Pana. Każdy z nas otrzymuje od Ducha Świętego to wezwanie i to namaszczenie, żeby być jak orzeł. I jest jak orzeł, który nieustannie w Bożym Słowie, w Jego świetle doświadcza oczyszczającej kąpieli. Widzisz, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to jest nieważne, kto mówi, tylko jest ważne, co mówi do nas Duch Pana. Kilkanaście, mi się wydaje, że już ponad 10 lat temu mieliśmy taki obóz w kościele i kilka miesięcy przed tym obozem ja modliłam się w swoim domu. Byłam bardzo taka zdeterminowana i wręcz powiem Wam smutna i użalałam się przed Panem, że tak naprawdę nic w moim życiu się nie dzieje. Że jest tyle obietnic, które On mi złożył, tyle rzeczy, które mi powiedział, a z tyloma rzeczami ja się nie spotykam na razie. Tak naprawdę stałam przed Bogiem taka użalająca się, że nic się nie dzieje. I wtedy z drugiej strony przyszła taka myśl, a Duch Święty mówi, nie użalaj się nad sobą, patrz na Jezusa. I przypomniała mi się właśnie, przypomniał mi się ten fragment z Izajasza o tym, że orły się odnawiają i lecą i wzlatują coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I powiedziałam, nie będę się użalać. Podjęłam w sercu decyzję. Powiedziałam, przychodzę do miejsca spotkania z Duchem Świętym i przechodzę do miejsca nieużalania się. Podjęłam taką decyzję. I wydałam też taki rozkaz do swojego ciała, żeby milczało. Za chwilę o tym sobie też powiemy i zobaczymy to w Słowie, co Słowo mówi na ten temat. I pamiętam, że zamknęłam oczy, zaczęłam cicho uwielbiać Pana. Uwielbiać coraz głośniej. Wstałam z takiej pozycji, takiej embrionalnej, takiej załamanej. Wstałam coraz wyżej, podniosłam swoje ręce, wyprostowałam się, zaczęłam wielbić Pana. I zaczęłam odbierać pokój, który w całym tym moim pokoiku zaczynał czynić taką Bożą atmosferę. Zaczęłam się tym pokojem upijać, ten pokój chłonąć, coraz bardziej w tym pokoju Pańskim odnajdywać się. I otrzymałam taki obraz, bardzo podobny obraz do tego obrazu, który otrzymał Janusz. Byłam w takim zamknięciu, w takiej skalnej grocie. I w tej grocie nie było żadnego wejścia, było tylko w jedno. Taki był jeden otwór okienny. Ja stałam na parapecie i się zastanawiałam, jak ja w ogóle wyszłam na ten parapet przy całej swojej takiej bojaźliwości, ostrożności, jeździe na rowerze tylko po chodniku, przestrzegającej wszystkie możliwe światła, jak ja stoję tak wysoko i nie boję się, że wypadnę. Okno nie miało szyby. I ciągle odczuwałam w swoim sercu takie zachęcenie, skacz, skacz, skacz. I patrzyłam na prawo i widziałam na wzgórzach, w takich smole, w takim dymie, widziałam takie stwory, które przypominały, wydaje mi się, miałam wrażenie, że to jest szatan i jego zastępy. I mówiłam do ducha, jak skoczę, jak tylko robiłam krok do przodu, to widziałam, jak ta armia diabelska stoi, gotowa mnie pochłonąć. Myślę sobie, nie będę ryzykować, tu jest w miarę bezpiecznie, jak skoczę, to zostanę zaatakowana. Wtedy też było takie moje myślenie. I Duch mi powiedział tak, patrz wyżej. Na wyższych partiach widziałam wojska anielskie, uzbrojone. Kiedy robiłam krok do przodu, to te moce ciemności próbowały mnie już były gotowe do ataku, a aniołowie, widziałam, że niektóre zastępy zataczały już okręgi nad moją głową, nad tym miejscem, w którym ja siedziałam, a niektóre z nich były wystawione, gotowe do walki z diabłem. I to dało mi taką potężną zachętę. I jest to bardzo biblijne, dlatego że Bóg daje aniołów do pomocy. Bóg daje nam aniołów do pomocy, którzy pomagają nam przez to życie. I wtedy ja się zdecydowałam, powiedziałam tak, boję się jeździć na karuzeli, boję się skakać, boję się, wszystkiego się na ten czas lękałam. Różnego rodzaju, szybkiej jazdy samochodem, jechania z przodu, to ciągle były moje lęki. I ja pomyślałam sobie, ta wizja była tak realna, nie macie nawet pojęcia, jak to było realne. Ja powiedziałam, skaczę. I powiedziałam sobie, nie zamykam oczu. I pamiętam, jak moje ciało spionizowało się w jakimś takim locie, zaczęłam się wznosić coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I widziałam pod sobą takie coś, taki obraz, taki krajobraz, jak z lotu ptaka, jak z lotu samolotem, kiedy widzisz te pola takie malutkie, malutkie domki, drzewka malutkie. To było piękne uczucie. I powiem wam, co się wtedy wydarzyło. Bóg uzdrowił mnie i uwolnił mnie od różnego rodzaju lęków, typu takich lęków lokomocyjnych, że siedzę z przodu i samochód szybko mknie, ja już umieram ze strachu. Muszę siedzieć z tyłu, bo tam się czuję bezpieczniej, bo nie widzę tej drogi. Bałam się jeździć na rowerze, po prostu potrafiłam utrzymać równowagę, ale to był taki lęk. Ja patrzyłam zawsze pod nogi i tak się przewracałam, bo z góry się nastawiałam, że się przewrócę. I z wielu takich lęków, na przykład, kiedy się zbijałam windą wzwyż, to z jednej strony lubiłam jeździć windą w górę i zawsze to robiłam, ale lęk był potworny. Szłam spacer mostem i już odczuwałam lęk, że za chwilę most albo się rozleci. Różnego rodzaju lęki. To zostało zabrane podczas tej wizji. Kiedy byliśmy na obozie, o którym wspomniałam, ta wizja się urwała, zamknęła. Kiedy byliśmy na tym wyjeździe, pamiętam, mieliśmy takie nabożeństwo z Duchem Świętym i przyszła druga część tego obrazu. Ja nagle wylądowałam na ziemi. Zaczęłam spacerować i potok płynął z prawej strony. Ja trzymałam Biblię pod pachą i szłam taka zadowolona i były piękne krajobrazy się przede mną roztaczały. I zadałam takie pytanie, powiedziałam, Duchu Święty, powiedz mi, czyja to ziemia? Nie wiem, dlaczego tak zapytałam, to było takie poza wszelką realnością, poza zmysłami. Duch mówi, twoja. I wiecie co, to jest takie śmieszne, jak człowiek się zachowuje tak w ciele. I mówię tak, przecież ani mój dziadek, nikt nie był właścicielem lasu, gór, myśmy byli biednymi ludźmi. Może kiedyś w pokoleniach przeszłych byliśmy bogaci. To jest twoja ziemia. I ja nagle zrozumiałam, co Duch Święty do mnie komunikuje. Widzisz, potrzebujesz ze świata cielesnego, potrzebujesz ten świat cielesny zostawić i przejść do świata duchowego. Zaraz zobaczymy to w Biblii, w Słowie. I kiedy w duchu spotykasz się ze swoim Panem, w duchu, w swoim wewnętrznym człowieku, zaczynasz rozumieć pewne rzeczy, które do ciebie Duch mówi. To jest twoja ziemia. Mówię, co mam robić na tej ziemi? I przypomniało mi się z Biblii, jak Mojżesz i inni zdobywali swoją ziemię, zdobywali swoje Kanaan. I tak spojrzałam na tę Biblię i powiedziałam tak, już wiem, co mam robić. Mam Słowo i poprzez Słowo potrzebuję zdobyć tę ziemię. I parę lat temu przyszła jakby trzeci obraz. Przyszła ta rzeka, która tam płynęła. I Duch mówi tak, dlaczego nie wchodzisz do tej rzeki, skoro ona płynie? I ja zrozumiałam, że jest to ta rzeka Bożej obecności, która płynie spod Bożego tronu. I świadomie zdecydowałam się, przemyślałam to z Duchem Świętym, że będąc dzieckiem Boga, będąc osobą nawróconą, która przyjęła Jezusa jako Pana, została ochrzczona Duchem Świętym, żyję wraz z Jezusem, jestem w Nim zanurzona, Duch Święty jest we mnie. Ja potrzebuję mieć taką świadomość, że żyjąc tu na ziemi, ja żyję w tej rzece, potrzebuję być w tej rzece Bożej obecności. Czyli troszczyć się i starać się, żeby nieustannie płynąć, być w nurtach tej rzeki. To jest zadziwiające, że kiedy wchodzisz do nurtów tej rzeki, to niedobrze jest odwracać się tyłem do tronu i lecieć z prądem. To jest tak, że ty stoisz w tej rzece pod prąd. Ta rzeka napiera na ciebie. To jest czysty, świeży zdrój wody żywej. To jest rzeka, która wypływa spod tronu, spod stóp Pana. To jest rzeka niewyczerpana. To się nigdy nie skończy. To się nigdy nie skończy. To będzie wiecznie płynąć. I ty stoisz w tej rzece i te świeże nurty opływają ciebie. I im więcej przebywasz w tej świadomości, im więcej stoisz w tej rzece i się z tego miejsca nie ruszasz i nie pozwolisz się z tego miejsca wyrwać i usunąć przez ten świat, to znaczy, że jesteś w centrum Królestwa. I wtedy jest to, że ta rzeka, która przepływa przez ciebie, zradza i sprawia, że strumienie wód żywych wytryskują z twoich wnętrz, z twojego wnętrza. I to są te źródła, o których mówi również Słowo. Otwórzmy sobie Koryntian, drugi Koryntian, 10 rozdział. I tam sobie włóżcie palec, bo za chwilę tam pójdziemy. I drugi paluszek będzie potrzebny. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 20 rozdział. Zachęcam, żebyśmy studiowali w domu te fragmenty z Ewangelii Jana, w ogóle, żebyśmy studiowali zachowanie Jezusa Chrystusa. To jest taka moja zachęta. Ja ciągle się czuję taka zachęcona przez Ducha Świętego, żeby studiować życie Jezusa Chrystusa, żeby studiować wszystko to, jak On się zachowywał, jak się poruszał, jak mówił, jak gestykulował, jak modlił się, jak funkcjonował tu na tej ziemi. I wiecie co, że w tę podróż zawsze zabiera nas Duch Święty i nas w niesamowity sposób może uczyć. Wybierzmy się razem teraz przez takie krótkie studium, razem w taką podróż. Myślę, że z wielu z nas, że będziemy tutaj bardzo poruszeni. Wiecie, jak możemy dzisiaj to potraktować i nazwać, że to jest odnawianie młodości orła. Że to jest coś takiego, że twoje skrzydła teraz są namaszczane, że twoje skrzydła orle są prostowane, że teraz nabierasz tej siły, tej tężyzny i za chwilę Pan cię wyrzuci z gniazda. Jest przyjemne uczucie. Nie bójmy się latania. Nie bójmy się tych wyzwań. Zwróćcie uwagę, że kiedy jedna z kobiet, która przyszła nazajutrz do grobu Pana, żeby go namaścić, chodzi mi o Marię Magdalenę. To jest 20 rozdział, 17-18 werset. Tu jest mowa o tej kobiecie, która poszła namaścić ciało Jezusa, które było złożone w grobie. I wyobraźcie sobie dramat tej sytuacji. Ja mam gdzieś takie przekonanie, że ta kobieta szła za Jezusem tą drogą krzyżową. Znamy ją z różnego rodzaju też opisu Ewangelii, że była to kobieta, której wiele wybaczono. I ta kobieta wiedziała, czego Chrystus dokonał w jej życiu. Ona go kochała nad życie. Ona poświęciła resztę życia dla Niego i służyła Jemu, Jego uczniom. I szła za Nim w wierny sposób. I nagle to się kończy. W taki tragiczny sposób. Jezus umiera. Na krzyżu oddaje swoje życie. Ich ukochany uczeń, ukochany nauczyciel jest złożony w grobie. I zwróćcie uwagę, ona przychodzi do grobu, żeby go namaścić. Chce mu oddać tę ostatnią usługę. Idzie, patrzy, kamień odsunięty, nie ma ciała. To jest potężna, potworna rozpacz, potężny ból. To jest coś, co rozdziera serce na nowo, a może jeszcze gorzej. Umarł w okrutny sposób. Zabili go. Umarł, zginął. Nie ma już mojego mistrza i jeszcze nie ma jego ciała. Nie ma tej drogiej pamiątki. Nie mam gdzie teraz pójść. Nie ma go. I to jest ta potworna rozpacz. Zwróćcie uwagę, kiedy szuka w tej rozpaczy, jest w strasznym zamieszaniu. Tam się kłębią jej myśli, tysiące myśli. W końcu spotyka człowieka i myśli, że to jest ogrodnik. I mówi, Panie, jeśli jesteś tym i go zabrałeś, to powiedz, gdzie go położyłeś. Ja pójdę, ja go wezmę na plecy, ja go tu przyprowadzę. Nie rób nam tego. Już nam go zabili, a ty go gdzieś schowałeś. Słuchajcie, to jest rozpacz, to jest tysiące myśli. I nagle ten ktoś przemawia głosem, który ona w tym zamieszaniu rozpoznaje. Mówi do niej po hebrajsku. I ona się odwraca, zawołał ją po imieniu. Ona się odwraca i mówi: Rabuni, odpowiedziała mu ona po hebrajsku. Rabuni, to ty? To ty, mistrzu? Zwróćcie uwagę, że jeżeli my jesteśmy w takim cielesnym zamieszaniu, jesteśmy w takich cielesnych rozterkach, to nam jest trudno usłyszeć głos Pana. Zwróćcie uwagę, że ta kobieta z pozycji cielesności nie rozpoznała Jezusa. Ona dopiero potrzebowała w duchu, poza cielesnością, usłyszeć i zobaczyć i rozpoznać kimś, gdzie myślała, że to jest ogrodnik, a to był jej Pan. Potrzebujemy sobie zdać sprawę, że są dwa światy, że jest to, co ja tu widzę na co dzień i jest ten świat nadprzyrodzony, jest to królestwo, dla którego jestem przeznaczony i w którym potrzebuję funkcjonować i przez Ducha Świętego, przez cudownego nauczyciela uczyć się w tym świecie funkcjonować. Ten świat zewnętrzny, on prowadzi mnie nieraz na manowce i prowadzi mnie w pokuszenie. Prowadzi mnie do grzechu, skłania mnie do grzechu. Ten świat sprawia, że ja chodzę w zamieszaniu, ale zwróć dzisiaj uwagę i zapamiętaj to sobie, że jest drugi świat, jest świat królestwa. Jest moc królestwa, jest obecność królestwa tu na tej ziemi. I ty i ja potrzebujemy uczyć się przez Ducha Świętego, w Duchu Święty, w tym królestwie funkcjonować. Zwróćcie uwagę, co przeżyli uczniowie. Gdy tylko spojrzymy na Piotra, zwróćcie uwagę, w jaki sposób on funkcjonował. Raz funkcjonował jako człowiek królestwa i przyjmował naukę Pana i łapał to, co Chrystus do niego komunikował, a raz funkcjonował w totalnej cielesności. Był moment, kiedy razem jeszcze z innymi uczniami Piotr znalazł się z Jezusem Chrystusem na górze Tabor i tam zobaczył przemienienie Pana. I zwróćcie uwagę, my potrzebujemy mieć taką świadomość, że pewne jakieś wzniosłe konferencje, pewne wzniosłe sytuacje w naszym życiu, pewne doświadczenia, sny, wizje, one nigdy, przenigdy, one same w sobie, nigdy, przenigdy nie ochronią nas, żeby to dobrze powiedzieć, i one nigdy nas, one nam nie wystarczą, one nam nie wystarczą tylko i wyłącznie. Bo zwróćcie uwagę, że Piotr przeżył górę Tabor, Piotr widział cudowne uzdrowienia, a pomimo to pod krzyżem go nie było. Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego na ten czas jego tam nie było. Zwróćcie uwagę, że powiedział tak: nigdy się ciebie nie zaprę, mistrzu, pójdę dokądkolwiek nie poślesz. A Chrystus mówi: uważaj, bo kiedy usłyszysz pianie koguta, to wtedy zobaczysz, że mnie się zaparłeś. I kiedy Piotr tak intensywnie się zapierał Jezusa, nawet nie zorientował się, że kogut już pieje. A kiedy się opamiętał, to wiemy, że gorzko zapłakał. I wyobraźcie sobie, jak on się mógł czuć, jak przegrany człowiek. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy Chrystus zmartwychwstał i ukazał się na brzegu jeziora, to Jan powiedział do Piotra: mistrz jest. Jan go rozpoznał błyskawicznie, kiedy Chrystus przemówił: dzieci, macie coś jeść? Macie jakieś rybki? Stary, mistrz jest. Jezus jest na brzegu. I wtedy Piotr płynie, jak szalony, płynie. I zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Że Jezus w swoim miłosierdziu, w swojej łasce i w swojej mocy zmartwychwstałego już Pana tchnął w Piotra nowe życie. Przyniósł mu potężną odbudowę. Gdyby nie byłby odbudował wewnętrznego człowieka w Piotrze, to Piotr być może by wrócił do swoich starych zajęć. Może dziś jesteś w takim miejscu, że Pan do ciebie mówił intensywnie, byłeś w Jego Słowie bardzo intensywnie, poszukiwałeś Go bardzo intensywnie, chodziłeś w takiej świeżości, w takiej miłości, w takim zapale dla Niego i nagle coś się podziało, coś nie wyszło. Gdzieś Ci się podwinęła noga i zaczynało to Boże życie z Ciebie wyciekać. Diabeł Cię okłamał, diabeł Cię oszukał, diabeł Cię oddzielił od Słowa, nawet nie wiesz kiedy. Popełniłeś grzech, jeden, drugi upadek, tak trudno się podnieść i wróciłeś do swoich starych zajść, do swoich starych nawyków. To postaraj się dzisiaj zrobić z Duchem Świętym, postaraj się, podejmij taką decyzję, że posłuchasz, co Duch Święty ma Ci do powiedzenia. Zwróć uwagę, że kiedy On będzie mówić Ci o tej sytuacji, On nigdy, przenigdy Ciebie nie oskarży, nigdy nie podniesie głosu na Ciebie. On będzie mówić łagodnym, stanowczym głosem. On Cię pociągnie do tego miejsca, w którym byłeś. On Cię odświeży w tym miejscu, w którym byłeś. On Ci poda dłoń na nowo i powie, chodź ze mną, chodź za mną. Przyniosę Ci świeże, nowe objawienie. Weź to, czego potrzebujesz do swojego życia. Teraz Koryntian na koniec. Dziesiąty rozdział, trzeci werset. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sławy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. W liście do Hebrajczyków jest napisane na temat wiary. I tam jest napisane w 5 wersecie, że bez wiary nie możemy się podobać Bogu. I bardzo często słyszymy, kiedy mówcy mówią w taki sposób. Potrzebujesz wejść w Boże obietnice i wejść to przez wiarę. Przez wiarę. Powiem Wam, ilekroć słuchałam mówców, którzy te rzeczy mówili, to albo siedziałam w ławce i mówiłam, wezmę to, ale zastanawiałam się, jak mam to zrobić, jak mam to wziąć. Nieraz czułam coś takiego, jakby ktoś mi korki do uszu wtykał i nie pozwalał tego słuchać. I nieraz tak cała sobą chciałam wziąć coś przez wiarę, że nie zobaczyłam, że jest pewna droga, która mnie prowadzi do tego, żeby wejść w Bożą obietnicę przez wiarę, że jest to droga. I powiem Wam, że wiele razy się zastanawiałam i byłam nieraz zrozpaczona i w tej swojej takiej rozpaczy i takiej bezsilności płakałam przed Bogiem i nawet nie dawałam Duchowi Świętemu dojść do głosu, bo byłam rozżalona nieraz na to, że coś mam wziąć przez wiarę, a ja tego nie rozumiem. To była potworna moja słabość i potworne miejsce takiej niemocy. Ale wiecie co? Powiem Wam, że my potrzebujemy pewne rzeczy zradzać w cierpliwości, w takiej upartości i w wytrwałości. Tu jest mowa w tym liście do Koryntian, 10 rozdziale, 5 wersecie. I wszelką pychę, która się podnosi przeciw poznaniu Boga, zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. W tym momencie, kiedy tak intensywnie zawsze szukałam Boga i wołałam przed Nim i byłam taka determinowana, żeby zrozumieć to i wejść w to miejsce, pamiętam, jak Duch Święty uczył mnie, że nie mogę cokolwiek brać, kiedykolwiek się modlić, jeżeli w moim sercu nie odbiorę pokoju. Czyli to oznacza, że Boży pokój to jest wartość, którą mam razem z Duchem Świętym. I potrzebuję trwać przed Panem do miejsca, aż wejdę w obecność Pana i odbiorę ten pokój. I wejdę w pokój. Bóg jest pokojem, Chrystus jest pokojem. I wiecie, co mi pomogło? Rozważanie słowa. To jest ten człowiek, który idzie brzegiem tego strumyka i trzyma to słowo. I pracuje ze słowem. I kiedy otwierałam słowo i rozważałam Ewangelię, jak Chrystus przez zamknięte drzwi przychodził do swoich uczniów i mówił: pokój wam. To ja sobie myślę tak, no gdybyś ty, Panie, przyszedł teraz przez zamknięte drzwi, ja bym ze strachu chyba w podkinę robiła. Przychodzisz i mówisz: pokój ci. Nie wiem, co miałabym robić. I zaczynałam tak rozmyślać nad uczniami, jak oni się czuli, jak oni się zachowywali, jakim lękom mogli ulegać. I nagle zobaczyłam, że to nie ja produkuję pokój, ale pokój jest wyprodukowany przez Pana, bo Pan jest pokojem. I ja zobaczyłam, że kiedy Jezus mówił: pokój wam, to w słowa, które brzmiały, przychodziła potężna Boża atmosfera pokoju. I wszelki lęk przy tej atmosferze zaczynał odchodzić. Lęki jak bańki mydlane. Puf, puf. Tu kolejny lęk. O, tu jeszcze jakiś lęk. Ciach, ciach, ciach. Wszystko się wyciszyło. Zewnętrzna atmosfera wszystkich owiała. Wszystkich otuliła. Pana obecność wstąpiła na nich. Oni rozpoznali w Jezusie Chrystusie przez to, że przyniósł pokój Pana. I to była rzecz, i to się stało przedmiotem moich rozważań. I powiedziałam: tak długo, aż wejdę w to miejsce. I to jest istotne i ważne, żeby rozpoczynać z pozycji pokoju. Kiedy już jesteś w takim miejscu, w atmosferze pokoju, wtedy naprawdę łatwiej słyszeć Pana, wtedy naprawdę jest łatwiej przyjąć objawienie i rozpocząć pracę z objawieniem. Kolejną rzeczą, do której zachęcał mnie Duch Święty, to powiedział tak: ujarzmiaj i weź w posłuszeństwo każdą myśl, która mi się sprzeciwia, która sprzeciwia się Bożej prawdzie. I ja mówię: fajnie, będę to robić. Panie, jest cudowne. Halleluja, chodziłam po pokoju. Będę to robić. Ale przyszłam do pracy i dyrektorka mnie tam wyzwała. Ktoś tam coś jeszcze powiedział. Zadzwoniła do mnie siostra. Zdenerwowało mnie coś i klapa. I Duch mówi: teraz weź tę myśl w posłuszeństwo Bożemu Słowu. I teraz potrzebujesz odkryć w tej złości, w tej nerwowości, byś tak wziął, kopnął to krzesło, by poleciało. Musisz tu rozpoznać, w tym miejscu, jaka jest Boża prawda dla twojego życia. Boża prawda może ci powiedzieć: masz problem z charakterem, ale nic, ja ci pomogę. Albo kiedy jest myśl odrzucenie, że ty się czujesz odrzucony i znowu się kurczysz i mówisz: nie, ze mnie to już nic nie będzie, inni tak, ja nie. To wtedy musisz to kłamstwo, potrzebujesz, jeśli chcesz funkcjonować w Królestwie, potrzebujesz to kłamstwo złapać i powiedzieć: to jest pycha tego świata i to się sprzeciwia Bożej prawdzie. I ja teraz zmuszam tę myśl do posłuszeństwa. Jaka jest Boża prawda? Że jestem dzieckiem umiłowanym. Jesteś synem i córką Boga. To jest myśl Boga. Mam dostęp do wszystkiego. Wszystko już Pan dla mnie uczynił, co jest potrzebne mi do życia i do pobożności. To jest prawda. A ta myśl sprzeciwia się tej Bożej prawdzie. Ja ją biorę w niewolę i mówię jej nie. I mówię do tego ciała: milcz wszelkie ciało. I to jest pewien proces i pewna droga. Im więcej tego w nas, to jest pewna praca, ale Duch Święty jest z nami i On nas wspiera, nam pomaga i On nas przenosi z miejsca do miejsca, przenosi nas na wyższe szczyty, na wyższe góry. I to jest cudowna praca, którą Duch Święty w nas wykonuje. Ale On czego potrzebuje? Naszej decyzji. Zobaczcie, tu nie jest mowa o tym, że ty przychodzisz do osoby posługującej: Monia, pomódź się i zwiąż te demony. Ja jestem za tym, żeby związywać te demony. Ale zwróćcie też uwagę, co tutaj jest napisane. Wszelka pycha, która się podnosi przeciw poznaniu Boga, zmuszam wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Na jednym takim wyjeździe była taka kobieta, która stała naprzeciw mnie, ja chciałam jej usłużyć i ona powiedziała: ty, siostro, nie. I ja powiedziałam: okej, spoko. I po kilku latach ona tutaj przyjechała na konferencję, ona do mnie podeszła, ja ją prosiłam, czy ja to kiedyś mogę opowiedzieć. Ona powiedziała: absolutnie. Ona przyszła, zaczęła płakać i mnie przepraszać. Ona powiedziała tak: siostro, Ja nie mogłam na siostrę patrzeć, akceptować, bo ja uważam, że kobiety nie powinny się niczym dzielić w kościele, tylko siedzieć cicho. Ja taką miałam teologię, to raz. Potem siostra mi przeszkadzała, bo po prostu nie lubię ludzi z nadmierną ilością kilogramów. To tego nie lubię i nie podobało mi się to. Ja po prostu siostrę oceniłam. I pomyślałam, że siostra nie ma nic do powiedzenia, nic do zrobienia. Odrzuciłam siostrę. I Bóg mi pokazał moją pychę i Bóg mi pokazał, co ja otrzymałabym przez tą usługę, którą siostra miała nade mną zrobić i straciłam coś. I teraz przepraszam, a ja mówię, ty przeproś przede wszystkim Boga, bo ja się nie czuję obrażona. Ja jej powiedziałam, wiesz, nie bój się, ja nieraz tak samo upadałam w myślach jak i ty. Też mi się takie rzeczy zdarzały, że oceniałam ludzi po wyglądzie, oceniałam ludzi po umiejętności i słuchałam się tej pychy, która jest na tym świecie. Czyli po prostu ulegałam tej pysze, która sprzeciwiała się Bożej prawdzie. I to jest przeszkoda, żeby cokolwiek wziąć i otrzymać. I powiem wam, że ona wtedy otrzymała bardzo dużo otrzymała w taki prosty, niesamowicie sposób. I to wam mówię jako świadectwo, żebyśmy my to widzieli, że potrzebujesz ty i ja zmuszać wszelką myśl, która sprzeciwia się Bogu, która podnosi się przeciwko Bogu, która mówi, nie, ty nie jesteś dzieckiem Boga, ty się zamknij, ty się uspokój. Nie, 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 to jest pycha tego świata i ty potrzebujesz decyzją serca to uciszyć. To jest coś takiego, jak ta kobieta przy tym grobie zobaczyła Jezusa Chrystusa, zobaczyła ogrodnika i cały czas myśli, to jest ogrodnik i mówi, dawaj mojego Pana, gdzie go zabrałeś? Cielesność zasłoniła prawdę. Dopiero kiedy się uspokoiła, kiedy usłyszała głos, usłyszała, jak on mówi po imieniu, Mario, wtedy dopiero rozpoznała. Ale słuchajcie, zatem też poszła decyzja, bo ona mogła powiedzieć, chyba mi się przywidziało, mogła pójść za cielesnością, ale ona jednak weszła w miejsce ducha i powiedziała, Rabbi, to ty? Rabbi, to ty? I ona przez wiarę przyjęła, że to jest prawdziwie Jezus. Czy rozumiecie to? Chciałabym to jakoś teraz zakończyć zgrabnie. Nie? W księdze Izajasza w 57 rozdziale, 19 wersecie, to możecie sobie też to przestudiować. Tam jest taki werset, ja to sobie napisałam, że stwarzają owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Może jeszcze tylko powiem, że Kiedy ja cokolwiek pragnę zdobyć przez wiarę, może to skończymy, bo to zostało tylko rozpoczęte, żeby taką w takiej całości to pokazać. Kiedy staram się wejść w jakąś Bożą obecność przez wiarę, żeby w tym miejscu się rozwijać i w tym miejscu mieć tak zwane, jak my to lubimy mówić po chrześcijańsku, przebicie, przełom, to są te dwie rzeczy, o których mówiłam. I kolejna rzecz, nauczyłam się i uczę się głośno wypowiadać słowo. Zwróćcie uwagę, że często jest tak, że Bóg nam daje słowo, które staje się takim narzędziem, które staje się naszym mieczem, którym walczymy. I nauczmy się wszyscy wypowiadać głośno słowo naprzeciw swoich problemów. Słuchajcie, ja stoję nieraz przed lustrem, I zawsze jak stałam przed lustrem wcześniej, to sobie myślałam, pęknij dziadzie, pęknij lustro, żebym ci nie widziała siebie. Ale mimo wszystko byłam ciągle zachęcona przez Ducha Świętego. Pomimo tego, co myślisz i co czujesz, mów do tego lustra. I ja mówiłam tak, moje myśli są o pokoju, a nie o klęsce. I mówię na głos. Potem co robię? Słucham moimi uszami, jak to brzmi? Słucham tego. I zaczynam przyjmować. I czekam, aż wewnętrznym moim duchu przychodzi takie poruszenie. I biorę to słowo, biorę i tam magluję. Wyznaję to słowo. Siadam, puszczam muzykę, rozmyślam. Idę do pracy i myślę sobie tak, o czym rozmyślałam rano? Co to był za fragment? I pracuję, coś tam lepimy z dziećmi i staram się myśleć znowu o tym, co było rano. Nie powiem, że mi to zawsze wychodzi, ale staram się, ponieważ pragnę, żeby moje życie było życiem Królestwa. Chcę żyć życiem Królestwa. Ja myślę, że my wszyscy mamy wspólnie razem to pragnienie. I nie mów, że ci nie wychodzi, ponieważ że w Biblii jest napisane, jak mamy stać się obywatelami Królestwa, jak mamy w Królestwie funkcjonować. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia w pobożności. I to jest ważne, istotne, żebyśmy to zobaczyli. I przychodzi taki moment, że przez objawienie jestem pewna, że jestem właścicielką tego słowa. I wtedy zaczyna się jazda. Bo trzymasz to słowo i tak się aż cieszysz, wewnętrznie podskakujesz. Tak, to jest moje. I to jest zabawne, że w kościele możesz siedzieć koło kogoś, 5 osób, może to samo myśleć, a ty nawet nie wiesz. To jest cudowne, żeśmy mieli taką perspektywę, jak tu siedzimy, że tak to w nas się dzieje. Musimy wiedzieć, że inni też to mają, cieszyć się tym, co inni mają. I siedzisz i moje. Wtedy zaczyna się jazda, bo przychodzą różni przyjaciele, mniej lub bardziej mili dla nas i mogą mówić do nas różne rzeczy i podważać to, zniechęcać nas. Diabeł będzie próbować to nam wyrwać. Będzie próbować nas to osłabiać. Potrzebujemy być bardzo wyczuleni na takie rzeczy i wtedy jeszcze z większą intensywnością napierać. Jeszcze z większą intensywnością poświęcać czas na to, żeby rozważać słowo i nosić słowo w swoim sercu. Istotne jest, jeszcze raz powtarzam, żeby zatrzymać się na osobie Jezusa i uczyć się od Niego. Bo kiedy śledzimy i jakbyśmy tak wzięli i w końcu zrobili sobie studium Izajasza, to już na koniec, i popatrzyli, w jaki sposób Izajasz otrzymał objawienie Jezusa, są rzeczy, o których Izajasz mówi w osobie pierwszej, a nie dotyczyły Izajasza, tylko dotyczyły Chrystusa. Jest w 61 rozdziale początek. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, przeto namaścił mnie. I to są słowa, które dokładnie dotyczą i dotyczą Jezusa Chrystusa. To są słowa, którymi Jezus w świątyni, kiedy był, opowiedział o sobie: tak, to się wypełniło na mnie, to ja jestem tym oczekiwanym, to ja. Ja wierzę gorąco, że Jezus Chrystus od małego, kiedy wychowywał się w takiej fajnej rodzinie, gdzie jego opiekun Józef był bardzo bogobojny, jego matka była bogobojna, oni znali słowo, oni go przyprowadzili do świątyni. Oni mu mówili o tym, co się działo i on wiedział, że w słowie, on czytał w słowie i wie i rozpoznawał te rzeczy nad sobą. On dokładnie to przeznaczenie przez słowo rozpoznał nad sobą. Przez słowo coraz bardziej w modlitwie, w kontemplacji zbliżał się do swojego Ojca. Był bardzo blisko z Nim, był z Nim w jedności. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I zwróćcie uwagę, że On utorował drogę. On przetarł te szlaki. On jako pierwszy, jako jedyny, święty tu na ziemi. On pokazał ten model, ten właściwy model życia. Jest jeszcze tak. To jest tak cudowne i to jest tak wspaniałe, to jest tak czyste i święte, że w osobie Jezusa mamy Tego, który przetarł szlaki, połączył nas z Ojcem. Potrzebujemy to dzisiaj głębiej zobaczyć, mocniej zobaczyć. Że kiedy chcemy iść w Królestwie, to potrzebujemy się wspierać na tym i studiować to, jak On się zachowywał, jak On chodził po tej ziemi, jak rozmawiał z Ojcem, jak był coraz bliżej Niego. W cudowny sposób Jego manifestował tu na ziemi, Jego obecność. I zwróćcie na to też uwagę, że jak uczniowie też biegli do grobu, Piotr z Janem chyba biegli do grobu, jak przyszli, zobaczyli, że nie ma Jezusa i też ta sterta tych różnych dziwnych myśli i tego zawodu. I zwróćcie uwagę, że jak go potem zobaczyli Chrystusa zmartwychwstałego i dokonała się ta odbudowa, to oni już byli gotowi, tak? I weszli wszyscy razem do Wieczernika i oczekiwali na Ducha Świętego. Oczekiwali na spełnienie tej obietnicy. Stali się zupełnie innymi ludźmi. I zwróć uwagę, że ty dzisiaj jesteś w miejscu ery Ducha Świętego. Dzisiaj masz to samo, co mieli uczniowie w wieczerniku. To jest ten sam duch, który na nich stąpił. I oni się stali zupełnie innymi ludźmi. Potrzebujemy wyjść z takiego malutkiego, małego myślenia i z myślenia i życia takimi skokami, góra, dół, góra, dół. Był ten post, ten okres postu dla nas, prawda? To był dla nas czas. To był dla nas czas. To było wezwanie dla nas. Każdy z nas przeżył coś z Panem. Każdy z nas coś otrzymał, coś wziął. Nie zostawiajmy tego. To nie jest rzecz, którą postawisz jak maskotkę, jak dzbanuszek, jak garnuszek gliniany, który podziwiasz. To nie jest obrazek na ścianie. To musi być wyryte w naszym sercu. To musi tu zostać. I musisz tego strzec całym sercem. Musisz zmusić każdą myśl i każdą pychę, która się podnosi przeciwko temu, co Bóg tobie wyrył, co Bóg ci dał. Potrzebujesz zmusić, potrzebujesz rozkazać tej ciemności, potrzebujesz rozkazać temu ciału, że ma milczeć, ponieważ to, co otrzymałeś od Pana, to jest ten skarb w naczyniu i ty tego strzeżesz i w tym się będzie, chcesz się rozwijać i nie chcesz zostawić już tego i nie chcesz więcej tego oddać, nie chcesz tego zgubić. To jest twoja decyzja na ten czas, na dzisiaj. I zwróć uwagę, że Chrystus rozpoznał w tych słowach Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Zwróćcie uwagę, że uczniowie rozpoznali też w tym Słowie, że to było Słowo przeznaczone dla Pana i to był Pan, Jezus Chrystus, to był właśnie ten oczekiwany Mesjasz. I zwróćcie uwagę, że to samo Słowo, to samo namaszczenie ponieśli uczniowie Pana i poszli. I zwróć uwagę, że to samo Słowo i to samo namaszczenie Jezusa Chrystusa jest dzisiaj nad nami. Duch Wszechmocnego Pana nad nami. Przeto namaścił nas, żebyśmy ubogim nieśli dobrą nowinę, więźniom wyjście na wolność, ślepym przejrzenie, żebyśmy ogłosili rok łaski u Pana i dali pieśń i psalm pociechy, a nie zawój, zgorzknienia. Kochani, pomódlmy się teraz trochę. Nie wiem, czy jest Łukasz i zespół. Zobaczcie, będziemy się teraz modlić. Jeszcze też poproszę Janusza, żeby się podzielił też tym, co on teraz odbiera. Może też Terenian, Jan, Piotr, jak macie coś to.
Halleluja.
Zwróćcie uwagę, że jak uczniowie siedzieli w wieczerniku, to zerwał się potężny wiatr. Potężny wiatr. I w wietrze oni rozpoznali dźwięk, rozpoznali obecność Ducha Świętego. Taka jest mowa Ducha Świętego. W ubiegłym roku, podczas wakacji, kiedy byliśmy z kościołem w górach, miałam jeden dzień, żeby siedzieli Słowem. Mówiłam: Panie, czym się podzielić? Panie, co chcesz, żeby się zdarzyło? I leżałam w łóżku i słyszałam wiatr. Pokój był w rogu tego domu. I czasami w starych zamczyskach jest taki wiatr. Ja zaczęłam słuchać. I w tym wietrze usłyszałam głos Ducha Świętego. I mówiłam: Duchu, wiej. Duchu, wiej. Duchu Święty, wiej i spocznij na nas, na wszystkich uczestnikach. Spocznij i uczyń, co chcesz uczynić. I pamiętam takie nabożeństwo, kiedy Duch Pana pokazał konkretne kroki i pamiętam, jak stałam sama w pomieszczeniu i modliłam się i otrzymałam takie doświadczenie Boga, że Pan mówi: tron Pana jest bardzo dostępny. Jego tron jest dostępny. Zasłona jest zdarta. Przyszło potężne, głębokie objawienie tych rzeczy. i stała w rzece Bożej obecności tyłem. To, co mówiłam na początku, i Duch mówi tak: odwróć się przodem, idziesz pod prąd. I pamiętam to uczucie, to tak jak potężna woda, o mało się nie przewróciłam, woda napierała na mnie, ja stałam tak, musiałam się pochylić do przodu, bo myślałam, że się przewrócę, ale żadnej wody nie było fizycznej, nie byłam mokra, ale uczucie fizyczne było potężne. Nie bałam się, bo wiedziałam, że to jest Pan. I powiedziałam: Panie, co chcesz zrobić? Powiedziałam: Panie Jezu, przyjdź dzisiaj do nas i przez swojego Ducha przemyśl i pomóż najsłabszym, tym, którzy się ciągle borykają, tym, którzy pragną, a nie mogą. To powiedziałam: ogłaszam na tym miejscu, że wszelka zasłona jest dawno zerwana, że jest potężna obfitość, rzeka Bożej obfitości płynie. I widziałam, jak Jezus bierze niektórych za rękę i wprowadza ich do rzeki Bożej obecności i daje im taką obfitość, jakiej nie doświadczali w życiu. Panie, podnoszę swój głos tutaj na tym miejscu. Panie, podnosimy swój głos na tym miejscu. Duchu Święty, wyznajemy, że jesteś najczystszym naszym pragnieniem i oczekiwaniem. Że nie mamy czystszego, silniejszego, cudowniejszego nauczyciela u Ciebie. Duchu Święty, wyryj się dzisiaj na naszych sercach mocniej i głębiej. Duchu Święty, wykonaj pracę, którą od dawna pragniesz wykonać w naszych sercach.
Miałem taki obraz orła, który siedzi wysoko na skale i który zwrócony jest twarzą w kierunku wiatru. Wiatr wieje na niego, coraz bardziej jego pióra łopocą, a on w pewnym momencie rozłożył tylko skrzydła. I poczekał na ten moment, kiedy ten wiatr był na tyle mocny, że po prostu on się wzbił w górę. Nie machnął ani jednego razu. A więc to od Ducha Świętego zależy to, czy będziemy latać, czy nie. On tylko rozłożył skrzydła i pozwolił, by wiatr uniósł go do góry. To jest pierwsza zasada aerodynamiki. Pozwolić, by wiatr nas uniósł. Więc wierzę, że Duch Święty chce to uczynić teraz. Kiedy będziemy delikatnie uwielbiać Pana, zrób to w duchu. Jeżeli Ci to pomoże, rozłóż swoje fizyczne dłonie, swoje ręce i pozwól, by wiatr Ducha Świętego uniósł Cię. Wszystko zależy od Twojego pragnienia w Twoim duchu. Wszystko zależy od Ciebie, dlatego że Duch Święty chce to uczynić w Tobie, teraz.
Mam też takie przekonanie, przeświadczenie, że Duch Święty wkłada teraz Twojego wewnętrznego człowieka obraz orła. Po prostu widzisz ptaka, widzisz orła. Nie bój się, że to jest jakaś pomyłka, albo że po prostu twoja wyobraźnia gdzieś Cię prowadzi na jakieś manowce. Przyjrzyj się, bo najprawdopodobniej Duch Święty będzie chciał Cię uczyć latać teraz i będzie chciał Ci pokazać, że może masz swoje pazury i będzie chciał Ci pokazać, jak w locie łapie ofiarę i rozstrzakuje. Duch Święty chce Ci pokazać, co jest Twoją ofiarą. W momencie, kiedy Ci wskaże mocą słowa, mocą decyzji, mocą obecności Ducha Pana, możesz, zrób to, zachęcam Cię, rozszarpnij wroga na kawałki. też taki obraz, mam takie przekonanie, że Bóg wierzy w księgę, wierzy w słowo i dla niektórych z was bierze odpowiednie wersety, niektóre są na czerwono podkreślone i wkłada w waszego wewnętrznego człowieka. I ty wiesz, jaki to jest werset. Duch Święty wkłada w twojego wewnętrznego człowieka teraz dłoń, taką rękę i wkłada twoją ręką do twojego wewnętrznego człowieka słowo, którego ty potrzebujesz, lub odsłania słowo, które ty zagrzebałeś.